Witajcie w kościele. Ostatnio słyszałem takie rozpoczęcie nabożeństwa i mi się bardzo spodobało. Pewien pastor tak rozpoczyna w swoim zborze nabożeństwa i to jest miłe. Wolę was witać stąd niż z internetu, szczerze mówiąc. Jeżeli mam być szczery, ale was bardzo serdecznie witam. Chciałem, żebyśmy dzisiaj skupili swoją uwagę na Bożym Słowie. Czy ktoś wie, skąd się wzięło oznaczenie E na żarówkach? Na żarówkach jest E14, E27. Czy ktoś wie, skąd się ta literka wzięła? Moja żona wie, ale niech nie mówi, bo jej powiedziałem. Rodzaj gwintu. A dlaczego akurat E, a nie B? Nie. Thomas Edison. Na jego cześć jakby nazywa się to gwint Edisona. Tak, należało mu się oczywiście, ale wiecie, że to nie było tak, że on usiadł i odkrył żarówkę. Wiele ludzi przed nim próbowało i wiele ludzi poniosło porażkę. I on też nie, to nie było tak, że on też po prostu wziął tą robotę po tych poprzednikach i skonstruował tą żarówkę. Nie, to kosztowało go dużo pracy, dużo zniechęcenia, dużo frustracji. Wiele razy mu się nie udawało, ale w końcu mu się udało. I w 1854 roku opatentował tą żarówkę i przyszedł przełom na świecie. Bo to był przełom. Wymyślił jeszcze wiele innych rzeczy oczywiście, ale żarówka była przełomem, bo możemy dzisiaj mieć jasno na naszej sali. Też wymyślił dyktafon, dzięki czemu możemy nagrywać nasze kazania, więc miał duży wkład w nasze nabożeństwo dzisiejsze, Thomas Edison. I tytuł mojego kazania brzmi: przeciwności kroczą przed przełomem. Przeciwności kroczą przed przełomem. I każdy przełom, słuchajcie, jest obarczony niestety przeciwnościami. Może nie każdy, ale większość. Przynajmniej patrząc w Boże Słowo, a będziemy dzisiaj patrzeć w Boże Słowo, wybrałem trzech bohaterów dzisiaj, na których przykładzie chciałbym powiedzieć właśnie o tym. Wiecie, często się mówi, że potrzebujemy przełomu. Potrzebujemy przełomu w swoim życiu, potrzebujemy przełomu w swojej rodzinie, potrzebujemy przełomu w swoim kościele, bo widzimy, że może coś jest nie tak, że potrzebujemy nowego wiatru, potrzebujemy przełomu. I przełom niestety, żeby przyszedł, należy wejść do miejsca, które nie jest dla nas komfortowe. Wejść przez miejsce, które czasami jest ciemnością. I dojść do miejsca, w którym czeka na nas Boża nagroda. I wielu bohaterów właśnie w Bożym Słowie, ja wybrałem tylko trzech, bo mamy dzisiaj środę, mamy mało czasu, ale wielu bohaterów w Biblii, na których się przyglądałem, rzeczywiście było tak, że zanim osiągnęli zwycięstwo, zanim Bóg ich przyprowadził do miejsca ich przeznaczenia, niestety musieli przejść przez tą ciemną dolinę, niestety musieli przejść przez frustrację, czasami zniechęcenie, ale zwyciężyli. I pierwszy przykład, mój ulubiony przykład, zacznę od mojego ulubionego przykładu. Jak ktoś mnie dłużej zna, a nawet jak mnie dłużej nie zna, to pewnie wie, że najbardziej lubię kogo z Nowego Testamentu, z ludzi? Piotra. No brawo, niektórzy już mnie znają trochę. I Piotr w Dziejach Apostolskich czytamy w drugim rozdziale, możemy otworzyć ten drugi rozdział. Znamy te fragmenty, ale przypomnijmy sobie. Wygłosił piękne kazanie. Piękne kazanie. I w drugim rozdziale, w drugim wersecie Dziejów Apostolskich czytamy takie słowa. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Tak się zaczyna ta historia. Przyszedł Duch Święty, napełnił cały dom. Te miejsce, w którym oni tam się znajdowali. Kiedyś byliśmy tam w tej symbolicznej tej krypcie właśnie, czy tym domu, właśnie gdzie to się wydarzyło. Niektórzy sądzą, że rzeczywiście to tam się wydarzyło, nieważne. Była to jakaś izba, gdzie siedzieli i powstał szum z nieba, tak, czytamy. Oni nie wiedzieli, co się dzieje, ale przyszedł Duch Święty. Objawiła się moc Ducha Świętego. I dalej czytamy w 14 wersecie, nie będziemy całych fragmentów czytać, bo to nie jest też tutaj kluczem tego, o czym chcę mówić, ale w 14 wersecie czytamy już o Piotra kazaniu, kiedy był napełniony Duchem Świętym, kiedy staje przed ludźmi i mówi takie słowa. Na to powstał Piotr wraz z 11. Podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome. Dajcie też posłuch słowom moim. Piotr powstaje i zaczyna głosić z odwagą Boże Słowo, tak? Z odwagą, z wiarą i z odwagą. Jaki jest tego efekt? Wiem, jaki jest efekt. W 41 wersecie czytamy. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Słuchajcie, jaki kaznodzieja dzisiaj ma takie owoce swoich kazań? Słyszeliście o takim? Czy ktoś słyszał na sali? O takim kaznodziei, który powiedział kazanie i 3000 ludzi się nawraca. Albo przynajmniej 1000. Po prostu wiemy, że jest taki owoc. Ja nie słyszałem. Znaczy słyszałem, ale nie jestem pewien, czy to jest prawda. Ale nie byłoby tego, gdyby Piotr nie przeszedł przez swoją ciemną dolinę. Słuchajcie, Pan Bóg wiedział, że on musi przejść przez ciemną dolinę, żeby miał zwycięstwo po prostu w tym, co będzie dalej czynił. I to też nie jest tak, że Piotr zanim zawalił, krótko mówiąc, kolokwialnie sprawę, zanim zaparł się Chrystusa, miał na przykład złe poznanie Pisma, albo miał zbyt mało miłości, albo za mało odwagi. Tak nie było. Jeżeli otworzymy 16 rozdział Ewangelii Mateusza, to jest tam taka historia, kiedy w 15 wersecie Ewangelia Mateusza, rozdział 16, dzisiaj kilka więcej wersetów będzie niż to planowałem, ale chciałbym, żebyśmy tak całościowo zobaczyli, o co w tym chodzi. 16 rozdział Ewangelii Mateusza, 15 werset. I zobaczcie, Pan Jezus mówi takie słowa do ludzi, do uczniów też tutaj. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? Za kogo mnie uważacie? Kim ja jestem, innymi słowy, tak? I zobaczcie, kto się odezwał. Kto się odzywa? Piotr się odzywa. I co Piotr mówi? Ty jesteś Chrystus, a w innych tłumaczeniach ty jesteś Mesjasz. Ty jesteś Mesjasz. Czyli Piotr wiedział, kim jest Chrystus. Piotr znał Pisma. To nie było tak, że on był takim człowiekiem, wiecie, zupełnie wziętym z tych łódek tam, tak, i oderwanym od tej całej nauki, prawda? On znał Pisma. On znał Pisma, a mimo tego, że znał Pisma, to zawalił. Ale ostatecznie przeszedł przez tą ciemną dolinę, po zaparciu się Chrystusa, tak, przeszedł i przyszedł, słuchajcie, przełom. Bóg wiedział, że on wyjdzie z tego, Bóg wiedział, że musi ten czas po prostu być, kiedy on będzie doświadczany też, tak, diabeł wtedy ma dostęp do człowieka, że możemy powiedzieć, kim ty jesteś, słuchajcie. Pomyśleliście kiedyś, co on myślał wtedy? Co on myślał wtedy, kiedy zaparł się, my tak sobie fajnie czytamy, ale słuchajcie, to nie tylko był Chrystus, nie tylko był Mesjasz, ale to był jego przyjaciel, to był jego mistrz. Ja nie wiem, co by było, gdybym wydał swojego przyjaciela nawet na śmierć, słuchajcie. Gdybym się przyłożył swój palec do tego, żeby ktoś, kto mi zaufał, ja po prostu przyłożyłem palec, żeby on zginął. To powiem wam, że nie wiem, czy bym tak łatwo sobie z tym poradził. I myślę, że Piotr też miał poważny problem. Piotr, podobnie jak ja, troszeczkę był taki entuzjastyczny, emocjonalny i myślę, że też mocno przeżywał to, co zrobił. Myślę, że mocno przeżywał swoją porażkę, ale Bóg go przeprowadził przez to. Słuchajcie, dał mu siłę, dał mu Ducha Świętego oczywiście potem. I Piotr potem wielkie rzeczy czynił, tak? Wielkie rzeczy mówił, nie bał się, był odważny, z odwagą szedł do przodu i głosił Boże Słowo. To jest pierwszy przykład. Drugi przykład, który bardzo cenię i bardzo mi się podoba, był taki człowiek, który się nazywał Naaman. Słyszeliście o Naamanie? Ktoś słyszał o Naamanie? Ktoś słyszał o Naamanie, tak. To był wielki wojownik, tak. Dzieci na szkółkach się uczyło o Naamanie. Wielki wojownik był to dowódca wojsk króla Aranu. I otwórzmy tutaj, bo tu przeczytamy dłuższy fragment. To jest druga księga królewska, 5 rozdział. Druga księga królewska, rozdział 5, będziemy czytać od wersetu 1. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. I zobaczcie, tutaj już powiedziano, że był mężem walecznym, wielkim. I znowu jest tutaj kolejna informacja o nim. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten, przepraszam, ten sam werset czytam, jeszcze raz cofnę się i do drugiego wersetu przejdę. A gdy raz Amarejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani, a gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak, a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział: więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tędy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6 tysięcy złotych monet i 10 szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści: gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł: czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. I tutaj się zatrzymamy na chwilę. I następny, że tak powiem, aktor wchodzi do gry tutaj za chwilę. Ma na imię Elizeusz, prawda? Prorok Elizeusz. Zaraz będziemy o nim czytać. Ale jeszcze zatrzymam się na chwilę na Naamanie, słuchajcie. Naaman nabawił się trądu, jak to tutaj Biblia Warszawska tłumaczy. No, nie wiem, czy to dobre słowo, że się nabawił. Może dobre. Ale w każdym razie trąd to nie jest koronawirus. Jak ktoś wie, co to jest trąd, to wie, że to jest potężniejsza choroba od koronawirusa, bo po prostu człowiek umiera, krótko mówiąc, i to nie ma siły. Tutaj nie ma czegoś takiego, że to jedni są podatni, drudzy są niepodatni. Po prostu ciało się rozpada, gnije i no i do widzenia. I takiego człowieka trzeba było po prostu wyrzucić poza miasto, tak, odizolować od społeczeństwa, bo po prostu samo dotknięcie już było też nieczystą rzeczą, to po pierwsze, a po drugie niebezpieczną, bo można było po prostu zarazić się od niego. I zobaczcie, sam fakt, że Naaman choruje na ten tron, czyli osoba powinna być odrzucona, on nie stracił, dalej nie stracił szacunku wśród ludzi. To jest niezwykłe. Dalej miał poważanie. Dalej z tymi swoimi wojskami jedzie tam do tego króla izraelskiego, oni razem z nim i nikt nie mówi, ty jesteś nieczysty, prawda, odejdź stąd. I przyjeżdża więc do Elizeusza, tutaj już dostaje, dojeżdża do Elizeusza i czytamy dalej, co się dzieje. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Słuchajcie, jak myślicie, jak on się poczuł? Wielki rycerz, wielki wojownik, i on myślał, że przyjdzie do Elizeusza, ten go pobłogosławi, będzie wszystko w porządku. A tu słuchajcie, wychodzi jakiś chłopek dla niego, bo to był jakiś chłopek, ten Elizeusz, dla takiego wielkiego rycerza, dla takiego wielkiego wojownika, i on mówi, że on ma 7 razy kucać w rzece. No pomyślcie, wśród ludzi, wśród wojsk, w których miał szacunek, wśród całej, wszystkich tych obserwatorów, ja rozumiem, że to był dla niego ogromny wstyd, słuchajcie. To nie było łatwe. To było, moim zdaniem, to było poniżające wręcz. Bo on właśnie tak zareagował. Zobaczcie, jaka była jego reakcja. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. I moim zdaniem zareagował jako wojownik, jako wielki, no, jako wielki żołnierz, zareagował prawidłowo, po ludzku mówiąc, tak? Oburzył się po prostu. Jak ktoś śmie mnie takie głupie rzeczy prosić, żebym ja robił? Jak ktoś śmie w ogóle takiego wielkiego wojownika kazać mu się tak poniżać, to jest przed własnym wojskiem? Ale dopiero kiedy mógł, kiedy musiał wejść właśnie w ten ciemny tunel, słuchajcie, dla niego poniżenia, dla niego ciemności, bo wiecie, każdy z nas ma inny tunel ciemności. Jeden ma taki, drugi ma taki, ale myślę, że człowiek, który ma wielki szacunek wśród ludzi, który jest wielkim żołnierzem, to myślę, że dla niego poniżenie jest największym wstydem, jest największą hańbą. Że po prostu musi się rozebrać, wejść do rzeki i 7 razy kucać. No po prostu głupia rzecz po ludzku. Ale zobaczcie, wszedł i to zrobił. Przełamał swój wstyd, przełamał swoje pośmiewisko możliwe, ale przyszło wtedy uwolnienie. Czytamy w 14 wersecie. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. I to był, słuchajcie, przełom Naamana. To był przełom Naamana. To było przejście przez jego wszystkie przeciwności, które w nim być może się kotłowały. Co w ogóle oznacza, słuchajcie, słowo przełom? Zastanawialiście się, co oznacza słowo przełom? Skąd to słowo w ogóle pochodzi? To słowo pochodzi od wody. Kiedy woda płynie, na przykład w górach, ale nie tylko, stara się wyrobić sobie drogę. I jeżeli jest ma na swojej drodze jakąś przeszkodę, to nie omija tej przeszkody, nie próbuje jakoś, wiecie, zatrzymać się czy cokolwiek zrobić, ale wierci otwór w tej przeszkodzie, przebija się przez tą przeszkodę. I kiedy się przebije, to jest nowa rzeka. To jest ogromna nowa rzeka. I stąd się właśnie wzięło słowo przełom. Że jest to ogromne poświęcenie dla tej wody, można powiedzieć. Ona drąży tą skałę, dotąd aż wydrąży. Aż zrobi otwór, który przepuści tą wodę. I nastaje przełom. Nie oczekuj, że będziesz miał też przełom w swoim życiu, że będzie zwycięstwo, jeżeli będziesz oczekiwał po ludzku komfortu i bezpieczeństwa. Wiecie, ludzie lubią mieć komfort i bezpieczeństwo w dzisiejszych czasach. Kto nie lubi mieć komfortu? Żyjemy w takich czasach, że przyzwyczailiśmy się, można powiedzieć, do komfortu. Kiedyś ludzie nie mieli takiego komfortu jak my, prawda? Zabezpieczenia, emerytury, zasiłki, prawda? Jakkolwiek by nie narzekać na władzę czy nie na władzę, to takich możliwości w historii w naszym kraju, myślę, nie było. Przed wojną, jeszcze gdzieś tam, już nie mówiąc o jakim średniowieczu, prawda, żeby państwo troszczyło się o ludzi i jesteśmy przyzwyczajeni do komfortu, do standardu życia, który jest coraz większy, prawda, i ludzie w świecie też oczekują komfortu. Słuchajcie, wszyscy, można powiedzieć tak kolokwialnie jak zbawienia, oczekują końca epidemii, prawda, bo mają już tego dosyć. Bo chcieliby zacząć z powrotem jeździć na wakacje do ciepłych krajów, prawda? Chcieliby normalne życie prowadzić, chcieliby pójść do restauracji, chcieliby pójść do kina swobodnie i korzystać z wszystkiego tego dobrodziejstwa, które im daje świat. Ale wiecie, jest taki fragment, który o tym doskonale mówi też. W 1 Tesaloniczan, w 5 rozdziale z kolei, w 2 wersecie, kto chce może śledzić, pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 2 i zapisane są następujące słowa. Sami bowiem dokładnie wiecie, to Pan Jezus, to apostoł Paweł tutaj mówi, pisze do Tesaloniczan. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak kiedy? Jak złodziej w nocy, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo. Kiedy mówić będą pokój i bezpieczeństwo. Świat mówi, że chce pokoju i bezpieczeństwa, prawda? Dzisiaj wszyscy mówią o pokoju, tylko nie widać tego pokoju jakoś na horyzoncie na razie, ale ludzie dążą do pokoju. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, co się stanie? Wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. To jest właśnie ten pokój i bezpieczeństwo, to jest właśnie ten komfort, który lubi świat. Ten komfort, który lubią ludzie. To poczucie takiej stabilizacji, takiej jest fajnie wszystko, prawda, jest miło, mam pieniążki, mam pracę, mam duży dom, prawda, i mnóstwo innych fajnych rzeczy, jest super, tak po ludzku mówiąc. Ale słuchajcie, pokój i bezpieczeństwo, dobrze wiemy, że to są cechy Królestwa Bożego, tak? To są cechy Bożego Królestwa. I zapisałem sobie tutaj taką sentencję. Nawet najlepsza znajomość pisma i teologii i żaden kościół, żaden nawet najlepszy kaznodzieja, czy uważasz, który jest lepszy, czy nie lepszy, nie da ci poczucia prawdziwego bezpieczeństwa w przeciwnościach, które przechodzisz i będziesz jeszcze przechodzić, jeżeli nie będziesz chodził. Uwaga, jak nie będziesz chodził? Ktoś mi odpowie? Nie do kościoła. Wtedy nie będziesz miał, Dominik, z całym szacunkiem, pełnego pokoju bezpieczeństwa. Jeżeli nie będziesz chodził na co dzień, 24 godziny na dobę w prawdziwej obecności Boga. Nic inne, słuchajcie, zapamiętajcie to, nic innego, nawet nasz zbór, ani żaden kaznodzieja, ani żaden pastor, który tutaj będzie, choćby był najlepszy, nie zapełni ci pełnego pokoju i bezpieczeństwa. Nie ma takiej możliwości. Ostatni już, tak? Bo się robi późno. Ostatni przykład, który dobrze znamy, Hiob. Słuchajcie. No o Hiobie różne rzeczy można powiedzieć. Hiob był postacią, o której napisano mnóstwo kazań, znaczy powiedziano mnóstwo kazań, napisano mnóstwo rozpraw. Dlaczego Bóg dopuścił, dlaczego tak się stało, że Hiob był taki przecież wspaniały, a tak straszne rzeczy wydarzyły się w jego życiu. Ale otwórzmy jeszcze na koniec księgę Hioba, księgę Joba, jakkolwiek. I przeczytamy jeszcze kilka wersetów z tej księgi. Gdzie diabeł przychodzi do Boga, to też jest specyficzna sytuacja. Trudno sobie wyobrazić tą sytuację. Nie? Kiedy diabeł przychodzi do Boga, aby sprawdzić, czy Hiob, który z nim chodzi, który jest jego człowiekiem, można powiedzieć, wytrzyma swoją ciemną dolinę. I zaczyna eksperymentować tutaj z Bogiem. I wiecie, wyczuć na ile Bóg mu pozwoli tego Hioba dotknąć. I zobaczcie, co się dzieje tutaj. W pierwszym rozdziale, pierwszy rozdział, od 9 wersetu. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba, bo nie ma mu równego na ziemi. Czytajcie ten fragment, nie ma mu równego na ziemi. W tym czasie Bóg powiedział, że nie ma człowieka tak pobożnego jak Hiob. I właśnie dlatego diabeł dotknął się Hioba, tak? Dlatego przyszedł do Boga licytować się o niego. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, czy za darmo jest Hiob tak bogobojny? No właśnie. Diabeł myślał, że wiecie, że Bóg zaspokoił jego potrzeby, że Bóg mu pobłogosławił, no i Hiob za to po prostu jest taki szczery i bogobojny, tak? Że widzi że Bóg jest łaskawy dla niego i często ludzie tak podchodzą właśnie do Boga. Bóg mi błogosławi, dlatego ja go będę błogosławił, tak? Bóg mi daje obfitość, dlatego zasługuje na mój szacunek i na moją miłość. I diabeł dobrze o tym wie, że taka jest ludzka natura. Bo łatwo jest mówić, że Bóg jest wspaniały, kiedy jest dobrze, tak? Łatwo jest chwalić Boga, kiedy mamy błogosławieństwa, kiedy Bóg nam błogosławi w finansach, kiedy Bóg nam błogosławi w rodzinie, w pracy itd., itd. Wtedy bardzo łatwo jest błogosławić Boga. Gorzej jest błogosławić Boga, kiedy tego wszystkiego nie ma. I diabeł tak doskonale o tym wiedział, że przyszedł się z Bogiem o to licytować. Więc na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, czy za darmo jest Hiob tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma. Czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Na to rzekł Pan do szatana. Zobaczcie, to jest ważne, co Bóg odpowiedział diabłu tutaj. Oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy. Tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. Słuchajcie, Bóg wiedział, że Hiob będzie miał siłę, żeby przejść przez tą próbę. To był jego człowiek. Bóg zna przyszłość też. Prawda? To był Boży człowiek i Bóg wiedział, że Hiob potrzebuje też swojego doświadczenia. To jest przykre, ale myślę, że Bóg w ten sposób też na to patrzył. Widział koniec tej całej historii. Nie widział tylko początku, ale widział koniec. I czytamy, że Hiob był właśnie najbardziej bogobojnym człowiekiem na ziemi. Ale to ważne jest to, co potem się wydarzyło, słuchajcie. Co potem Hiob powiedział do Boga. Otwórzmy ostatnie, to jest ostatni rozdział, chyba 42 rozdział tej księgi, już po tym wszystkim, już po tym, jak wszystko stracił, jak już niczego nie ma, to mówi takie słowa. 42 rozdział, 42 rozdział, 5 werset. I zobaczcie, to jest też bardzo ważne. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie. Człowiek najbardziej bogobojny człowiek na ziemi. Takie słowa mówi do Boga. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Czy myślicie, że było tak, że to teraz nagle Pan Bóg mu się fizycznie objawił i Hiob zobaczył Pana Boga po prostu na własne oczy i stwierdził, no tak, to jest teraz moment, że naprawdę cię zobaczyłem? Bo ja myślę, że nie. Ja myślę, że Hiob zobaczył, że Bóg był z nim w tych wszystkich doświadczeniach. Bo sam fakt, że powiedział, że chodzi z Bogiem, to nie wszystko. Dopiero jak doświadczył tego, że rzeczywiście chodzi z Bogiem i rzeczywiście Bóg był cały czas obok niego, pomimo tych wszystkich przeciwności, pomimo tego wszystkiego, co diabeł tam narobił, prawda, że zabrał mu praktycznie wszystko, to Hiob takie rzeczy mówi po tym wszystkim. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Niezwykłe, słuchajcie. Naprawdę, jak to czytałem, nie mogłem aż uwierzyć. Znałem ten fragment, ale właśnie w tym kontekście to brzmi naprawdę niezwykle. I słuchajcie, na koniec już taka sentencja, którą znalazłem. Taka mądra bardzo. Pewien kapelan, który służył żołnierzom w czasie II wojny światowej. Wiecie, co powiedział o tych swoich żołnierzach? Ktoś słyszał to, czy nie? Tylko ja słyszałem. Słucham? Nikt nie słyszał, tak? W okopach nie ma ateistów. W okopach nie ma ateistów. Słuchajcie, tam wszyscy nagle zaczynają wołać do Boga. Tylko czasami nie ma już możliwości, żeby się uczyć o Bogu, żeby wiedzieć coś o Bogu. W okopach nie ma tej ateistów. Ludzie zaczynają, prawda, oczekiwać Boga. Jeżeli oczekujesz przełomu, drogi bracie, droga siostro, to wiedz, że wymaga on często, tak, przejścia właśnie przez tą ciemną dolinę. Wymaga przejścia utraty komfortu, czasami poczucia takiego ludzkiego bezpieczeństwa, czasami relaksu, czasami przyjemności. I pokój w tym czasie może ci zapewnić jedynie tylko i wyłącznie non-stop chodzenie z Bogiem każdego dnia. Amen.